przestrzeń.
Czuła przestrzeń.
Zaprasza Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Już 7 minut po godzinie 15. Witam Państwa razem z moimi gośćmi, których zaprosiłam do rozmowy na bardzo ważny temat. Październik jest miesiącem od wielu, wielu lat dedykowanym działaniom profilaktycznym na rzecz przeciwdziałania nowotworom piersi. Myślę, że wiele osób zorientowało się, że w tym, że październiku jest bardzo dużo różnych wydarzeń, które mają zachęcać do prowadzenia badań profilaktycznych, do skorzystania z zaproszeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Są organizowane różowe marsze, wykłady i wiele innych wydarzeń zachęcających do tego, żeby się zbadać, sprawdzić swój stan zdrowia. Do udziału w audycji zaprosiłam Anię Czysz. Witam cię, Aniu.
Dzień dobry.
Ania od pewnego czasu jest prezeską Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek, które ma już swój wiek, Aniu, prawda?
Tak, tak. 30 lat skończone.
Właśnie. I przez te 30 lat staracie się edukować Lubuszanki i ich rodziny właśnie w zakresie nowotworów piersi.
Tak, właśnie to robimy.
I co robicie, jak robicie to wszystko, bardzo proszę, żebyś dzisiaj opowiedziała. A w tych opowieściach wesprze nas również Monika. Witam cię, Moniko.
Dzień dobry, witam.
Która ma własne doświadczenia związane z nowotworem piersi, podobnie jak Ania.
Tak.
Stąd też przynależność do Stowarzyszenia Amazonek, bo tak. Już należysz, Moniko,
oczywiście,
tak?
Oczywiście, tak. Od stycznia tego roku.
Będzie nas również dzisiaj wspierał Robert Kowalczyk, fizjoterapeuta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na ulicy Zyty z oddziału chirurgii ogólnej onkologicznej.
Chirurgia ogólno-onkologiczna.
Tak, pierwsze witam cię, Robercie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dlatego, że jesteś w pierwszej linii wspierającej kobiety po różnych operacjach.
Tak, często właśnie panie moją tutaj łysą głowę widzą, jak się budzą właśnie, także jestem tam.
Aha, czyli rozumiem, że Monika widziała.
Oczywiście, my się poznaliśmy w zeszłym roku we wrześniu, tak z Robertem.
Aha, i była ta łysa głowa?
Była, tak. I były pierwsze ćwiczenia po operacji. Aha. Z Robertem razem, tak.
Czyli ogólnie uśmiech się pojawił, czy jednak inne emocje takich przeżyciach?
No ogólnie leczenie onkologiczne było bardzo trudnym procesem w moim życiu. Natomiast no, sama operacja i pobyt w szpitalu, myślę, że właśnie takie osoby jak Robert sprawiły, że no, było trochę łatwiej.
Każda Amazonka, Aniu, ma swoją historię, prawda? W stowarzyszeniu są panie, które pokonały chorobę, zdrowe są i działają na rzecz innych kobiet, edukując w zakresie dbania o swoje zdrowie. Te historie są różne i myślę, że żadna z pań, czyli w ogóle żaden człowiek, który ciężko zachoruje, nie przewiduje albo nie zakłada, że zachoruje ciężko i będzie walczył o swoje życie.
No na pewno. Ja też nie zakładałam tego, że będę chora. No ale zachorowałam i miałam za zadanie po prostu wyleczyć się. I to zadanie wykonałam na szóstkę, bo się wyleczyłam i to już ponad 20 lat trwa.
I jakbyś miała teraz powiedzieć, jaki jest progres, jeśli chodzi o nasz stan wiedzy na temat chorób nowotworowych i też te procedury medyczne, lecznicze, czy one się zmieniły, w którą stronę to
No wiele
poszło?
Się zmieniło, jeżeli chodzi o procedury medyczne. 20 ponad lat temu i wcześniej, no to wszystkie kobiety praktycznie były poddawane mastektomii całkowitej, nie było innej opcji. Potem się pojawiły dopiero te zabiegi oszczędzające. A teraz to po prostu no, każdy przypadek jest tak indywidualnie badany, rozpatrywany. Wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj raka. No i tutaj już naprawdę decydują lekarze. Oczywiście pacjentka ma prawo wyboru, bo przedstawiane są jej różne opcje, dwie czy trzy. Zależy właśnie to wszystko od tego, jaki to jest rodzaj raka. I pacjentka podejmuje decyzję, jak będzie wyglądało jej leczenie, jeżeli chodzi o to, czy ma być mastektomia, czy zabieg oszczędzający, czy jednoczasowa rekonstrukcja i tym podobne rzeczy. Na tematy medyczne ja tak nie bardzo się chcę wypowiadać, bo to nie jest moja domena, ale no, my chodzimy do szpitala właśnie do pacjentek, które są po operacji i widzimy, w jakim one są stanie. Czasami jest tak, że pani nie chce rozmawiać, no ale wtedy musimy to uszanować, ale możemy też zadać pytanie, czy mogę przyjść do pani jutro. I jeżeli pani powie tak, proszę, to idziemy na następny dzień i wtedy rozmawiamy z paniami. I to daje nam taki no power do dalszego działania, bo my widzimy po tych paniach, że one po prostu zmieniają to spojrzenie na to swoje zachorowanie. Bo naprawdę do tej pory jeszcze tak jest, że jak się usłyszy, no ma pani raka, no to świat się wali. No teraz jest już większa świadomość tego, że to nie zawsze, nie, to nie jest wyrok śmierci, tak jak kiedyś się mówiło, że rak to śmierć. Ale mimo wszystko ta diagnoza zwala z nóg. Często trudno jest się z tym pogodzić. A jeżeli do takiej pacjentki przyjdzie osoba, która jest 10, 15, 20 lat po operacji i ma się świetnie, to na nią to działa też tak bardzo mobilizująco i jej też chce się to osiągnąć, po prostu wyleczyć się. I łatwiej się wtedy człowiek leczy, jeżeli ma taki przykład, że to można jednak.
Moniko, a proszę przyznaj się, robiłaś wcześniej systematycznie
tak,
badania
tak,
wszystkie?
Właśnie mhm. jestem osobą, która wcześniej przeprowadzała badania. No i dlatego no, miałam taką sytuację, że właśnie w trakcie brania prysznica, wyczułam sobie w piersi guzek. I byłam bardzo zdziwiona, że no, poprzednio badając się, wszystko było w porządku, a tu się okazało, że no niestety to nie jest jakby dane na stałe, że może się tak zdarzyć w życiu, że coś gdzieś tam się w organizmie jednak zmieni. No i to był dla mnie taki impuls, żeby jak najszybciej zgłosić się do lekarza i podjąć leczenie.
Czyli miałaś tę wiedzę o samobadaniu
tak,
piersi
tak.
i tak dalej.
Tak,
czyli,
tak.
A skąd
nie,
czerpałaś tę
nie
wiedzę?
Nie jestem... to znaczy, no, no dla mnie to jest takie oczywiste, że trzeba dbać o swoje zdrowie. Nie można być taką osobą nieświadomą. Żyjemy zresztą no już w XXI wieku i myślę, że kobiety no, powinny mieć taką świadomość, że te badania profilaktyczne, okresowe, które się robi, no, no to jest taki jakby nazwijmy to przywilej i obowiązek. Nie wyobrażam sobie nie badać się ileś lat i nagle iść do jakiegoś lekarza specjalisty i usłyszeć diagnozę, że no coś tam złego się w organizmie powstało. A ja nieświadoma na przykład ileś, no nazwijmy to ileś długich lat, w ogóle nie kwapiłam się do tego, żeby poświęcić chwilę, jakiś tam, nie wiem, dzień, pół dnia, parę godzin, żeby iść do lekarza i no jakoś tak mówię, no sprawdzić sobie ten stan swojego zdrowia.
Pytam o to, bo podobne pytanie za chwilę zadam Ani, co do statystyk takich przynajmniej circa about, bo nie przygotowywałyśmy się tutaj ze statystykami, żeby straszyć panie, ale no cieszy mnie, Moniko, że tak mówisz, że jesteś taką świadomą kobietą, ale uwierz mi, że nie wszystkie
Wiem.
Panie
Zdaję
tak
myślą. Zdaję sobie sprawę z tego, że no nie 100% kobiet jakby no, zwraca na to w swoim życiu uwagę z różnych powodów, ale mówię, ja nie jestem osobą, która gdzieś tam w nieświadomości żyła sobie ileś długich lat i nagle zachorowała, zdziwiona, że coś tam w życiu
coś tam
w zdrowiu zaszwankowało, prawda? Ale mówię, no to było dla mnie z tego właśnie powodu, że jakoś miałam takie to poczucie bezpieczeństwa, że badając się systematycznie wszystko było dobrze i za jakiś tam czas okazuje się, że to nie jest dane nam na stałe, że gdzieś tam może się coś zadziać w organizmie.
I o ile Ani oraz innym paniom skupionym w Stowarzyszeniu Amazonek czasami koleżanki, czy panie, które są po operacji, mówią nie, proszę przyjść jutro albo nie chcę rozmawiać, to podejrzewam, że Robert, tobie jakby nikt nie odmawia rozmowy, tak?
Tak.
Jaka jest twoja rola?
Tak, to się
front.
Nie zdarzyło, ponieważ ja też no, jestem częścią zespołu medycznego, więc do takiej, taką pacjentką się zajmuje cały sztab specjalistów. Tam jest wiele różnych grup zaangażowanych w to. Moja rola to jest ruch. Ja się zajmuję ruchem. I w tym przypadku, kiedy panie wracają z zabiegu, to właśnie już jeżeli jest możliwość taka, ten pierwszy moment, ja już podchodzę tutaj, bardzo im pomagają właśnie Amazonki, bo jest taka wspaniała akcja Serce od Serca, one już od wielu lat takie poduszki w kształcie serca szyją ręcznie, to też się integruje. I też,
ale to jest taki jasiek, który, do którego no, się przytulają to, panie, to, czy nie, o co chodzi?
To jest wyjątkowe, to jest taka poducha wypchana i uszyta właśnie jak serce wygląda. To nie jest taki zwykły jasiek, bo jasiek tak nie zrobi tego, co ta poduszka. Właśnie to, że ona jest tak wycięta, to sprawia, że można ją pod pachą trzymać, bo to jest jej cel właśnie. Taka poduszka ma za zadanie, jakby też pozwala, że ta ręka jest podparta na czynnik, bo też pacjentki często potrzebują coś sobie tą rękę jakoś podeprzeć. No, ale nie ma tam nic, dlatego ta poducha już jest i przez to czują mniejszy ból, mniejsze jakieś ciągnięcie tej okolicy. Dzięki temu, że ta poducha jest pod pachą, też mamy cały czas takie lekkie odwiedzenie w stawie barkowym, a więc jest tam też przestrzeń w tym dole pachowym, bo też są dreny różne, pani się musi tam ta część oczyszczać, więc to też ta ręka nie jest przyklejona do ciała, przyciśnięta, ona ma swoją przestrzeń, więc taka prosta rzecz w swojej budowie, taka poducha, ma ogromne zastosowanie, też tak naprawdę ja jeszcze się nie spotkałem, żeby jakiejś pani się to nie podobało. Zawsze, kiedy widzą coś takiego, no to uśmiechają się, cieszą się, są zdziwione, że ja coś w szpitalu dostałem za darmo. Ja zawsze właśnie opowiadam, skąd są te poduszki i jakby im pomagają w szpitalu i potem do domu je biorą. Są już ich poduszki, takie dedykowane poduszki, które mogą zabrać potem ze sobą i dalej im to pomaga, ponieważ taka poduszka jest też, pomaga w utrzymywaniu swojej ręki. To jest też jedna z zasad, które trzeba robić, czyli taka profilaktyka ułożeniowa też. Jedną z takich rzeczy, którą trzeba robić, to jest układać rękę, więc to pomaga. I też chcę powiedzieć, że to już trwa od naprawdę ładnych lat, tak nie wiem, może 5-6 lat, kiedy tam zostałem na ten oddział skierowany przez swojego szefa, żeby się tym oddziałem zająć, to tak naprawdę muszę powiedzieć, że każdego miesiąca tutaj dziewczyny ogromne worki tych poduszek mi przywożą, miesiąc w miesiąc, czasem nawet i szybciej, bo pacjentek jest bardzo dużo. To właśnie też mówimy o tej profilaktyce, naprawdę dużo. Każdego tygodnia mamy pacjentki, które są operowane, i naprawdę to właśnie te poduchy schodzą jak woda, więc im szybciej się też właśnie tutaj badamy, tym też zakres tego zabiegu może być mniejszy właśnie, im szybsza profilaktyka, szybsze badanie, to wtedy można inaczej działać.
Czyli rozumiem, że ta ilość, no w sumie ciągle duża,
tak?
Pań, które chorują na nowotwór piersi, no jest czymś spowodowana, że chorujemy w ogóle, my kobiety, na tego raka piersi. Ale też, że jest po prostu, no te badania przesiewowe są i one trafiają szybko, tak, Aniu? Szpitala. No są leczone. Czy jak to widzicie?
Tu jest problem właśnie z tymi badaniami przesiewowymi. Ten program przesiewowy istnieje. Zmienił się przedział wiekowy. Młodsze kobiety mogą już z niego korzystać, ale niestety nie ma wzrostu tych badań. Nie ma wzrostu. To wszystko ciągle jest na tym samym poziomie. W Lubuskim to, czyli ledwo przekracza 40%.
Ilość osób, które się zgłaszają.
Tak, te, które mogą z tego skorzystać. Raz na 2 lata jest tam mamografia bezpłatna.
Dostajemy zaproszenie do domu.
No i teraz któregoś dnia usłyszałam od koleżanki, że przez tydzień czasu codziennie dzwonili do niej z Aldemedu, żeby ona przyszła na tą mamografię i już ją zaczęło to bardzo złościć. I mówi, no chyba w końcu pójdę.
I poszła?
No, i poszła.
No to dobrze, że poszła, bo wiecie państwo, nie wywołujmy wilka z lasu. Ja to wiele razy słyszałam.
No więc właśnie o to chodzi.
Po co pójdę? Jeszcze
pani
coś znajdą?
Z tej rejestracji tam dzwoni dzień w dzień do kobiety, która już tam te 2 lata jej minęły, bo oni to wszystko tam widzą w systemie, nie? I przypominają, że trzeba zrobić to badanie. A pani się wścieka, że do niej wydzwaniają. No
to teraz tak może to tak powiemy do tych wszystkich pań, które nas teraz słuchają. Czy i kiedy robiły badanie mamograficzne i czy zareagowały na to zaproszenie z NFZ-u? No teraz chwila na autorefleksję. I teraz tak, Robert, do ciebie mam takie pytanie. Jak przychodzisz do tych pacjentek swoich, to co widzisz w ich oczach? Jak je otworzą i ciebie zobaczą?
Tak, no na pewno tutaj też właśnie Monika mówiła, Ania, duży ładunek emocjonalny jest u tych pań, to trzeba podkreślić. Niepewność, obawa, jakieś znaki zapytania, to jest, rzeczywiście widać to. No i też naszym tutaj zadaniem jako personelu jest tą niepewność trochę obniżyć. Więc różne mogą być pytania. Nam się wydają niektóre rzeczy oczywiste, ale dla pacjentek mogą nie być, więc trzeba różne rzeczy poruszyć. Ja też tak naprawdę dużo czasu nie mam na taką pacjentkę, ponieważ jest to oddział zabiegowy, czyli tak naprawdę lekarze zrobią dany zabieg, pani dochodzi do siebie, dzień, dwa, trzy, zależy też jaki zabieg, bo jak większy trochę dłużej, ale to jest raptem 2-3 dni i się musimy pożegnać.
Idzie
do domu,
tak?
Ma dalsze zalecenia, co, gdzie ma się zgłaszać, jakby dalej jest to kierowane. Natomiast na naszym oddziale, tym świeżym takim, to jest krótko. Dlatego ja też nie mam czasu, żeby z taką panią ćwiczyć przez miesiąc czasu, gdzie by normalnie można byłoby tak robić. Dlatego ja staram się taki dawać instruktaż obszerny. Mam też materiały, to też mi dziewczyny pomagają, dają. Mam również takie poradniki dla pani oprócz tych poduszek. I sobie zawsze ten pierwszy dzień, zazwyczaj na pierwszą dobę, bo w tej zerowej panie są jeszcze tam, może nie do końca, jeszcze takie przytomne, ale już na pierwszą dobę, następny dzień, jak się już prześpią, no ja przychodzę już z materiałami, rozmawiamy sobie na tym, co robić. Co robić od pierwszej doby, bo tutaj też chciałbym podkreślić, że ćwiczenia i przed zabiegiem, jak wiemy, że coś nas czeka jako przygotowanie, to potem zaprocentuje, ale też już od pierwszego dnia po zabiegu, jeszcze mamy dreny, jeszcze jakiś obrzęk, my już wykonujemy pewne działania fizjoterapeutyczne. Więc ja mówię właśnie, opowiadam paniom, co robić od razu, ale też co miałaby robić w domu, co ma robić później. W pierwszym tygodniu, drugim, trzecim, może co za miesiąc, więc staram się ją tak pokierować i jak sobie tak porozmawiamy, często się w trakcie jakieś pytania pojawiają, a ja nie wiedziałam, że mogłam to zrobić, a ja nie wiedziałam, że mogłam tak rękę, czy w inny sposób podnieść, czy mogłam wcześniej, a nie później. I nagle jak ileś tych pytań się tam już na nie odpowie, trochę tam sobie gdzieś tam żartujemy też przy okazji, jak jest jakaś okazja, bo to też zaraz emocje puszczają, więc jest uśmiech, jest
łatwiej,
radość,
tak.
Jest łatwiej. I te emocje schodzą, więc potem tym paniom jest łatwiej, często no, mimo tej no, trudnej sytuacji wychodzą ze szpitala uśmiechnięte, machamy sobie. Jak panie wracają potem na kontrolę też tam gdzieś za tydzień, za dwa, widzimy się na korytarzu, machamy sobie, bo my się już znamy tak naprawdę. Ja też mam takie podejście, staram się tutaj z pacjentkami, oczywiście jak pozwolą, zaraz gdzieś tam po imieniu jesteśmy.
Zaprzyjaźniasz się po prostu.
Taka relacja jest troszeczkę inna i to też pomaga. Myślę, z obserwacji już paroletniej to pomaga. Także na początku, to jak tu zapytałaś, jest taki ładunek emocjonalny, strach, jest niepewność, ale jeżeli poświęcimy trochę czasu, porozmawiamy ze sobą, wyjaśnimy to wszystko, to wszystko się zmniejsza i się okazuje, że wszystko można tak jak wcześniej, tylko trzeba po prostu ten okres pooperacyjny no, wykorzystać mądrze właśnie poprzez profilaktykę, ćwiczenia odpowiednie, a potem normalnie wracamy do normalności, ma być przecież tak jak wcześniej. To jest tylko taki jakiś etap w życiu, który trzeba zamknąć i dalej robimy swoje.
Właśnie, i nie bać się dalej żyć.
No właśnie chciałam zapytać, czy to jest takie proste, nie, co teraz
właśnie,
Robert
ja mogę
mówi.
Się wypowiedzieć.
Proszę się
osobiście,
wypowiedz.
Że no, ten długi proces leczenia onkologicznego tak bardzo wpływa na psychikę kobiety, że ten powrót później też nie jest taki prosty i nie następuje z dnia na dzień. To jest proces.
Ale te wszystkie procedury, to jak oceniasz, jak odbierasz? Od momentu, kiedy dostałaś diagnozę, dowiedziałaś się,
no,
Monika.
To jest bardzo trudny czas dla kobiety, to leczenie. W ogóle no, ja uważam, że procedury onkologiczne są takie procedury, których po prostu człowiek się boi. No i nie mając wyjścia, trzeba tam iść do tego szpitala i trzeba się poddać leczeniu, chcąc wyzdrowieć. Ale to wiąże się naprawdę z dużą taką porcją strachu, lęku, obaw. No po prostu dla mnie ogólnie leczenie onkologiczne było takie, ja się tego bałam, taka jest prawda. Bałam się tego, dlatego że no, to nie jest tak, na co dzień człowiek się z tym nie styka, prawda? A wiadomo, że osoba poddana leczeniu onkologicznemu, no chociażby patrząc na tą osobę, już widać, że to jest poważna choroba, trudna. No i człowiek nawet chociażby z tego, ja już pomijam sprawę, jak się czujemy, jeśli chodzi o ciało, jak cierpimy, bo to są wiadomo różne skutki uboczne i to takie trudne czasem do zniesienia. Mam na myśli chemioterapię, która też jest długa, bo ja na przykład to trwało u mnie pół roku, więc to nie jest tydzień, dwa, który minie i można sobie szybko o tym zapomnieć, tylko te pół roku trzeba żyć i się poddawać tym procedurom, więc mówię, no to wszystko jest takie no, trudne, no ale chcąc wyzdrowieć, trzeba się temu poddać.
No ale powiedziałaś, że trzeba chcieć wyzdrowieć. Czy są przypadki, że ktoś nie chce wyzdrowieć? Albo jest oporny,
nie, ja
tak
mam
nie
na
współpracuje?
Nie, ja mam na myśli w tym momencie osoby, bo też no jest, wiem, że jest taka, jest grono osób, które po prostu jakby no nie mają zaufania do tego klasycznego leczenia onkologicznego i gdzieś tam sobie szukają takich opcji alternatywnych,
takich
naturalnych,
niekonwencjonalnych.
No i z tego, co też gdzieś tam sobie poczytałam, czy w internecie, czy tam z innych źródeł, wiem, że no to się najczęściej źle kończy, bo lecząc się onkologicznie też ważne jest, żeby jak najszybciej to leczenie podjąć i kontynuować, a takie właśnie jakby odwlekanie powoduje, że ten rak robi spustoszenie w naszym organizmie coraz większe. Więc myślę, że jak najszybciej trzeba zacząć klasyczne leczenie onkologiczne w szpitalu, a takie tam gdzieś tam procedury naturalne, nie wiem jak to nazwać, ale takie właśnie gdzieś, które też właśnie gdzieś tam funkcjonują, no myślę, że to jest duże ryzyko dla zdrowia i życia.
Jakie ty masz zdanie na ten temat? Bo masz to doświadczenie i spotykasz się od kilkudziesięciu lat z Amazonkami.
Tak, właśnie tutaj o te alternatywne metody leczenia miałyśmy taki przypadek, że napisał do nas maila syn pani, u której zdiagnozowano raka piersi. No i miała się poddać chemioterapii i ona powiedziała, że się nie podda. I co on ma zrobić? No, tam podałam mu adresy psychoonkologów, żeby z tą mamą poszedł do psychoonkologa, żeby porozmawiał. No, później tam dzwoniliśmy do siebie. Ja mówię, wie pan co, niech pan przyjedzie z tą mamą do nas, do klubu. Niech ona zobaczy tyle kobiet, które przeszły tą chemioterapię, żyją i mają się świetnie. Więc przyjechał z tą mamą raz, potem przyjechał z nią drugi raz, jeszcze siostra wtedy z nią przyjechała. No i dziewczyny tam z nią porozmawiały, opowiedziały o swoich tych przejściach związanych z tą chemioterapią. Wiadomo, że to jest no straszne, bo to niszczy nie tylko raka, ale cały organizm. Ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że każdy człowiek jest inny, każdy organizm inaczej reaguje, więc ona nie musi tego najgorszego przeżywać. Może u niej to lżej przejdzie. No i ta pani poddała się chemioterapii i po jakimś czasie przyjechała do nas w turbaniku na głowie. Więc takie przypadki też mamy.
A zapisała się do waszego stowarzyszenia?
Nie, bo ona była spoza Zielonej Góry. Ona nie była z Zielonej
Góry. To może gdzieś tam w swojej rejonie.
Tak, ale jeszcze też mi się przypomina taka sytuacja. Właśnie też mi opowiadała koleżanka, że ona też jak usłyszała diagnozę, to ona też nie chciała tej chemii i tam też różne jakieś tam, jak ja to mówię, czary-mary robiła. No i niestety czary-mary nie pomogły. No i niestety musiała się poddać chemioterapii. No i tyle, nie ma innej opcji.
To teraz Roberta zapytam, bo jest służbą zdrowia, tak racjonalnie patrzy na różne przypadki. To rozumiem, że przez czas tej swojej kariery pracy jako fizjoterapeuta z Amazonkami nasłuchałeś się wielu historii i widziałeś wiele.
Oj tak, tak, rzeczywiście co kobieta to inna historia, też tak do tego trzeba podejść. Różne mają różną przeszłość, różne właśnie drogę leczenia, różne podejście do tego leczenia. No i też te efekty są różne, dlatego też cały czas tutaj podkreślana jest ta psychika, jest istotna bardzo, dlatego też padło hasło, żeby jakiś psychonkolog, to warto korzystać z pomocy specjalistów. Tutaj też rozmawiamy o tych różnych metodach takich szamańskich. No jakby ja też, no, jak tutaj mówisz, racjonalnie, kierujmy się do specjalistów, ludzi, którzy się tym zajmują, doświadczenie. Także i ciało, i psychika to musi iść w parze. Też ze swojej praktyki często ten powrót też do sprawności fizycznej zaczyna się od sprawności psychicznej, bo jeżeli ktoś w głowie nie ma tego takiego pierwiastka, takiego ognika, nie ma w oczach, nie ma tej chęci, tylko gdzieś jest indziej, no to też ta praca fizyczna też z nim nie wyjdzie, bo po prostu się nie zaczęło w głowie, także tutaj często trzeba najpierw te ogniki w oczach rozpalić, żeby tej osobie się chciało ćwiczyć, bo też ćwiczenia, efekt ćwiczeń, jakiejkolwiek aktywności fizycznej wynika z regularności. Więc to nie wystarczy raz poćwiczyć, bo jestem po zabiegu, to mi dał pan, ja przeczytałam, poruszałam troszkę z kijkiem ręką i się zrobiło dobrze, fajnie, że to zrobiłam, ale tutaj chodzi o regularność. Ona, efekty będą, jeżeli będziemy robić to sukcesywnie, systematycznie, i te efekty będą małe, ale wtedy widoczne.
Ale rozumiem, że panie przychodzą z jakąś wiedzą już na tym etapie pooperacyjnym, tak? Już mają dużo doświadczeń.
No, to jest też rozpiętość duża, właśnie. Ogromna rozpiętość, tylko często zanim w ogóle coś zacznę z paniami, to nieraz tak się podpytuję, czy już może pani się orientowała, może coś pani czytała na ten temat, może ma pani jakąś wiedzę, żebyśmy mieli z czego wyjść, żeby też nie powtarzać niektórych rzeczy, żeby bazować na jej wiedzy, więc niektóre panie, no coś tam, że trzeba ruszać na przykład, coś trzeba robić, albo bo moja tam koleżanka, ona tam ruszała, coś trzeba ruszać, więc jest na taki poziom, albo że nie wiedziałam, albo no są też panie takie, no weteranki, które już właśnie zmagają się ze swoim stanem od jakiegoś czasu, może musiały wrócić na jakąś powtórną operację, bo też tak się niestety zdarza, to te panie bardzo często są, no już dobrze wyedukowane, bo już któryś jest to etap i też często na tych salach naszych tutaj paruosobowych ja czasami gdzieś tam tak trochę podkręcam sytuację, bo jak wiem, że jest jakaś weteranka, a widzę, że jest atmosfera, że jest śmiechy, chichy, no to tak trochę rozkręcam, że może byś też podzieliła się swoimi jakimiś doświadczeniami tu z innymi dziewczynami i to się rozkręca po prostu. Też tam się śmiejemy, że mamy tak ten klub poduszkowy, to panie się na oddziale poznają po tych poduszkach, bo na naszym oddziale chirurgii ogólno-onkologicznej można powiedzieć, no nie są tylko pacjentki operowane z podu piersi, ale też innych nowotworów też w obrębie jam brzucha, więc są, nie są tylko panie. Dlatego na tym korytarzu one się po prostu poznają po tych, bo może być pani z jednej sali, z drugiej sali i one się dopiero na korytarzu poznają. No więc jest ta wymiana informacji i to się tak mnoży po prostu. Także są panie, że nic nie wiedzą, są panie, że coś mi się wydaje, że mogłabym, ale nie wiem co i wtedy jak ja tłumaczę, to aha, o, nie wiedziałam, że mogę, ale są też właśnie panie bardzo, bardzo dobrze wyedukowane i fajnie i stosują to. I też tu chciałbym podkreślić, z tych historii tych pań, które już trochę, można powiedzieć, w tym siedzą, one wszystkie właśnie mówią, że tak, jest lepiej, bo ja robiłam regularnie to, czy to ćwiczyłam i robię to do dzisiaj, bo to też... Bo to też o tu Monika właśnie potwierdza.
Ja jestem rok po operacji i ja to jest mój taki obowiązek codzienny, żeby ten cały schemat ćwiczeń sobie przeprowadzić i no po prostu nie jest tak, że kiedy mi się przypomni, tylko codziennie.
Tak.
Mimo, że jestem już rok po operacji.
Właśnie, to też Monika ważną rzecz mówi, ponieważ ten okres pooperacyjny jest bardzo ważny, to po prostu trzeba robić to z ręką na sercu, ale to jak ze wszystkim, jak robi mi się coraz lepiej, to człowiek ma taką tendencję, że gdzieś tam już mi jest dobrze, to odkładam, ale często w tych sytuacjach, zwłaszcza jak mamy zabiegi na przykład z takim doszczętnym usunięciem węzłów chłonnych, limfadenektomię na przykład lekarze zrobią, to już tych węzłów chłonnych tam nie ma, a jak nie ma, to zaburzone jest obieg chłonki, więc jeżeli on jest zaburzony, a nic nie będziemy robić, to może tak być, nie musi, ale oczywiście może, że będą się jakieś obrzęki obrony tej ręki pojawiać. Więc ta profilaktyka w tego rodzaju zabiegach, można powiedzieć, że już jest cały czas wtedy, nie? Czyli tu Monika przećwiczyła ten pierwszy okres, jak się goiło, ale ćwiczy do dzisiaj.
Tak.
Ma efekty i to już taki jest jej rytuał.
No dokładnie tak, bo też no, obawiam się tego, żeby gdzieś tam coś złego się nie zadziało w organizmie, więc mimo, że minął rok od operacji, nadal ćwiczę rękę, tak.
I to też chcę podkreślić, że to nie trwa dużo, bo też zdarzyło się...
Tak, przepraszam bardzo, bo chciałam powiedzieć, że to, kiedy już tak stanie się taką rutyną, to nie jest jakiś wielki wysiłek, który pochłania dużo czasu. To jest po prostu no, parę minut do 10 i temat, że tak powiem, już jest na każdy dzień załatwiony i nie wymaga to bardzo dużego wysiłku i poświęcania dużej ilości czasu.
No i ewentualnie, Aniu, można się do was zapisać i przyjść na waszą salę gimnastyczną, tak, powiedzmy.
Tak, właśnie ja chciałam jeszcze powiedzieć, tak? Że zdarza się też tak, że dzwoni do nas rodzina pacjentki, na przykład ona wyszła ze szpitala i tam sobie w domu ćwiczyła i przestała. No i dzwoni na przykład córka i mówi, proszę panią, a moja mama jest tam pół roku po operacji i ja pamiętam, że ona miała ćwiczyć i ona już nie ćwiczy. Ja mówię, no ale czemu nie ćwiczy? No właśnie nie wiem. Ja mówię, to proszę powiedzieć mamie, żeby do nas przyszła, bo może ona już zapomniała, jak to trzeba ćwiczyć. To razem z nami poćwiczy. I takie sytuacje też się zdarzają, że ktoś tam, co tam to ćwiczenie? No ale ono naprawdę ma duże znaczenie, to ćwiczenie, bo jeżeli tak jak tu Robert mówił, są usunięte węzły chłonne, no to ręka nie wróci do takiej sprawności, jak była przed, jeżeli się nie będzie ćwiczyć.
A w ogóle proszę powiedzcie, Monika i Aniu, jak ważne jest wsparcie rodziny, jak się ją ma?
Bardzo ważne. Nie każdy ma to szczęście. Bardzo ważne. Myślę, że wtedy jest, człowiek czuje takie, ma większe poczucie bezpieczeństwa, takiego oparcia. Nie czujesz się, mimo że diagnoza jest druzgocąca, bo to po prostu, no, w moim przypadku, to mówię, najtrudniejszy chyba moment w życiu, jaki dane mi było niestety doznać, jakiego mi dane było doznać. I myślę, że taka właśnie rodzina, która daje oparcie, pomoc, jest, kiedy jest potrzebna, no to jest nie do przecenienia wartość.
A w relacjach z koleżankami, jak to się u was zmieniło? Rozmawiacie o nowotworach, czy w dalszym ciągu jest to jakiś temat tabu, że tak nie wypada?
Nie, no rozmawiamy.
No wy wiadomo, ale no. Jak było wcześniej, to znaczy, na przykład u ciebie, Moniko?
Ja nigdy nie uważałam, że w ogóle kwestia zdrowia, czego by to nie dotyczyło, to nigdy to nie, w moim przypadku nie był temat tabu. Jeżeli na przykład z jakąś koleżanką rozmawiałam na taki temat, czy na taki temat, to po prostu się otwarcie rozmawia, no bo no mówię, żyjemy już w takim, że tak powiem, XXI wieku, że chyba nie ma wstydliwych tematów, jeśli chodzi o zdrowie.
No ja mam takie doświadczenie z...
Tak, ale przepraszam, tak, bo może mi się wydaje, że to też zależy od wieku osób, tak? No bo też czasem takie mam wrażenie, że te starsze, przepraszam, że tak powiem, ale starsze kobiety są takie właśnie mniej otwarte, wstydzą się czasem mówić na jakiś temat, a młodsze osoby są jakieś takie bardziej, no nazwijmy to, odważne.
Ja mam takie doświadczenie właśnie z moją rówieśniczką, która miała nowotwór i nikomu nie powiedziała, znaczy mamy taką paczkę powiedzmy, tak? Nikomu nie powiedziała, dopiero post factum. I my też pytam się, dlaczego nam nie powiedziałaś? Ona mówi, że teraz wiem, że powinnam, bo to, co przeszłaby może jakoś mniej dramatycznie, gdyby miała wsparcie jeszcze tam u przyjaciółek, u bliskich,
ale
znajomych.
Też jeżeli,
tak?
Mam jakieś tam w życiu takie już stworzone dobre relacje z jakimiś osobami bliższymi nam, to myślę, że wtedy jest łatwiej rozmawiać. Gorzej, jak ktoś nie ma takich, nazwijmy to, nie wiem, dobre relacje w rodzinie, czy tacy prawdziwi przyjaciele, że może takie osoby po prostu nie mają z kim na ten temat porozmawiać.
Ale no miała nas, tylko po prostu jakoś tak właśnie nie chciała nas martwić, a jak zareagujemy? No jak powiedziałaś swojej przyjaciółce, mam raka, to tak powiedziałaś jej po prostu, czy tam?
No powiedziałam, tak, powiedziałam. No i ona... tego się nie da inaczej powiedzieć. No jestem chora, zachorowałam.
A ona mówi, wszystko będzie dobrze.
I teraz moim zadaniem
jest
się leczyć, ale po prostu tak powiedziałam. No bo ja nie wyobrażam sobie, no jak można inaczej powiedzieć. Bo trzeba powiedzieć tak, jak to wygląda w rzeczywistości. Mm-hmm. Czyli no jestem chora na nowotwór piersi,
no dobra,
tak, na raka piersi.
Otrzymujesz odpowiedź, wszystko będzie dobrze, nie martw się i tak dalej. I jak się czują z tym pacjentki? Chore nowotworowo.
To znaczy nie, w moim przypadku osoby,
ja nie
które...
mówię, że wszystko będzie dobrze.
Nie, właśnie tak się nie mówi o sobie, bo to znaczy to jest za płytkie. Jeżeli dostajesz tak poważną diagnozę w życiu, która no, to już jest, nie wiem co jest bardziej...
Może też powinny być takie warsztaty, jak reagować.
Trudniejszego, to mi się wydaje, że taka zdrowa osoba, która powie, nie martw się, będzie wszystko dobrze, to w ogóle... To
nie ma pojęcia,
płytkie,
o czym mówi, tak?
To jest takie płytkie, że lepiej może nic nie powiedzieć, niż tak powie. Nie martw się, będzie wszystko dobrze. Nie w tym przypadku, to tak nie działa. Bo to, co osoba chora w tym momencie ma w głowie, to się nawet nie da opisać.
Robert, wiesz, co osoby chore mają w głowach? Jak tam?
Przepraszam, tak bezpośrednio po diagnozie.
Bo znaczy, ty wiesz, Moniko, co masz w głowie? No, ja się wiem. Tak Roberta pytam trochę tak. A priori, tak?
Wiem, co miałam.
No
tak.
Właśnie.
Przepraszam, jeszcze może tylko skończę, bo jestem już po zakończeniu leczenia. U mnie ten proces już jest dłuższy.
Ty jesteś zdrową Moniką.
Tak, już ja się mogę powiedzieć w ten sposób, że moje leczenie trwało w 2024 roku. Teraz jestem tylko na takim uzupełniającym leczeniu, nazwijmy to hormonalnym, ale to już jest nie jest jakieś tam takie obciążające psychicznie i fizycznie, jak w 2024 roku, gdzie miałam to główne leczenie. Więc no, teraz mój stan psychiczny jest całkowicie inny, porównując do tego, co było, jak usłyszałam diagnozę. Wtedy świat się wali.
Między innymi ci...
I świat staje.
I między innymi pomogły ci Amazonki, bo jesteś teraz członkinią stowarzyszenia?
Tak, jestem, należę już do Stowarzyszenia Amazonek od stycznia tego roku, ale wtedy jeszcze jak usłyszałam diagnozę, to wtedy nie należałam do stowarzyszenia. Natomiast no, ciężkie to było dla mnie przeżycie, bardzo. I bardzo mi pomogła w tym momencie taka właśnie pomoc psychoonkologa w szpitalu. Myślę, że pani Ania, z którą właśnie miałam dużo rozmów, to jest też nie do przecenienia wartość, więc polecam każdemu, kto będzie w takiej sytuacji, że nie mówić, nie, dziękuję, ja sobie poradzę, bo mi się też tak wydawało kiedyś, że kiedy miałam problemy jakieś takie, nazwijmy to lżejsze w życiu, że to ja sobie wtedy z nimi radziłam, ale tu, kiedy stanęłam pod ścianą, to już właśnie taka pomoc, to wręcz polecam, żeby z niej skorzystać.
Tak, psychologowie się wyspecjalizowali, prawda? Jeszcze tam 30 lat temu psychoonkologów nie było.
Tak, nie było. To jest bardzo ważna też taka, nazwijmy to taka część leczenia onkologicznego. Tak.
Tu, co Ela pytałaś, czy ja wiem, co pacjentki mają w głowach.
Znaczy, no prawdopodobnie nie wiesz, no to takie trochę było pytanie, trochę dziwne było, ale tak, no ale tak, chcę rozumiesz intencje.
Jasne, chcę to rozwinąć, bo no niestety nie wiem, ale rzeczywiście bardzo bym chciał wiedzieć, bo gdybym wiedział, to moja praca byłaby jeszcze, myślę, że lepsza. Na pewno to, co, znaczy przy jakimś tam bliższym poznaniu, jak się widzimy, to idzie się ten dystans zmniejszyć, tą nić taką porozumienia większą wytworzyć, ale myślę, że jest taki mianownik jeden wspólny, co pacjentki mogą mieć w głowach, to taką potrzebę empatii ze strony no, całego otoczenia tak naprawdę.
Takie wsparcie po prostu. Tak,
tak? I to jest, to na pewno mają taką potrzebę i to mają w głowie, żeby to wsparcie ale to czasami też może być bardzo małe wsparcie, a dla tej osoby duże, nie wiem, podejście, sposób mówienia do tej osoby.
Takie drobiazgi.
Drobiazgi, dla nas mogą być drobiazgi, może nas nic nawet nie będą kosztować, ale dla tej osoby to, że ta osoba do mnie tam zadzwoniła, zapytała się o to, czy może mi tak czy tak pomóc, zająć się może czymś, to dla tej osoby może być bardzo dużo, naprawdę, także w tym okresie właśnie trudnym potrzebujemy wsparcia innych po prostu.
I to robią Amazonki.
Tak.
Aniu, ale też ciebie pytałam przed audycją, czy miałaś taki przypadek, że ktoś odmówił przystąpienia do waszego stowarzyszenia. Ja ci powiedziałam o przypadku, który ja znam, który usłyszałam, że ja się tam nie zapiszę do tych Amazonek, bo one tylko się modlą, śpiewają nabożne piosenki i w ogóle smutne rozmowy prowadzą. I to mnie dobije i nie chcę Amazonek żadnych.
Nie, no to jest totalna bzdura, co ta pani powiedziała.
No taki miała jakiś przekaz.
Nie wiem skąd ona miała taki
może
przekaz.
Sobie wymyśliła.
No, ja
nie
się
wiem.
Zapisałam do Amazonek już dawno, dawno temu. I tam ani razu nabożnych pieśni nie śpiewałam i takich rzeczy nie robiłam. Po prostu jest tak, jeżeli przyjdzie nowa osoba, ale zaczniemy od tego, że my nigdy nie namawiamy nikogo, żeby się zapisał do Amazonek. My nie namawiamy. My po prostu jak idziemy do szpitala, do pacjentki, to przekazujemy jej materiały nasze. Mamy taki folderek o naszym stowarzyszeniu, co robimy i tak dalej. Mamy taki wykaz klubów tutaj w okolicy, bo jest w Nowej Soli, w Sulechowie, w Gorzowie są Amazonki. Kiedyś było tych klubów więcej, ale no teraz tam one już nie istnieją w tych Międzyrzecz na przykład, czy w Schowa. Więc ona ma wybór, taka, która nie jest z Zielonej Góry. Może się zapisać do innego stowarzyszenia, ale my nigdy nie namawiamy, że jak pani wyjdzie do szpitala, to proszę, żeby się pani przyszła do nas zapisać. Nie, absolutnie nie. To jest wolna wola każdej kobiety.
Ale wydaje mi się, że to jest, tak. Aniu, właśnie to, takie podejście z tą empatią, bo Monika dostała epikryzę, jakieś tam zalecenia od lekarzy, zresztą ty też, tak. Od lekarzy, ciach, i już byś taką teczką poszła do domu bez ulotki. Nie? I nie wiadomo, co byś zrobiła dalej.
Tak, no a ja to... na przykład mogę, jeśli chodzi o mnie, to mogę na przykład powiedzieć, że kiedy leżałam jeszcze w szpitalu po operacji, to właśnie do naszej sali przyszła Ania, tak? Właśnie Ania,
i tak
z
było.
Takimi właśnie materiałami, ulotkami, które właśnie no też później z nich skorzystałam. No. To też były te materiały, które Ania nam zostawiła, każdej pani rozdała. I to były materiały, z których też można było właśnie sobie później już skorzystać po wyjściu ze szpitala.
Jak już się ktoś decyduje, Aniu, to przychodzi na, tak. do waszej siedziby na Staszica. Dobrze powiedziałam?
Ulicę? Nie.
Źle powiedziałam.
Waryńskiego.
Waryńskiego, tak.
O. No dalej jest Staszica, także jest
tak blisko.
Tak.
Prawie, że vis-a-vis medyka.
W Zielonej
Górze. I my mamy dyżur od poniedziałku do piątku, od godziny 11 do 13 i w tym czasie można przyjść, porozmawiać. Czasami się tak zdarza, że ktoś tam zostawi te materiały w szpitalu i potem mu się przypomni, a to zostały w szpitalu. Zdarza się tak, że zostaje w stoliku, na stoliku.
Ale się fajnie, że niektóre panie przychodzą, szukają na przykład, no, gdzie jest Robert, bo ja zostawiłam, a ja bym chciała.
No,
i do szafy idziemy szybko, co nie ma, nie wiem, nie zostawiła poduszkę, a masz jeszcze. Albo zostawiła ten poradnik, a trzymaj. Nie? I jeszcze są jakieś, zawsze wtedy są jakieś pytania jeszcze na bieżąco, nie? A, bo ja mówiłeś, no ale ja zostawiłam, a co mam robić? One wracają też, panie, bo jak zapomną, to wracają.
Czyli pan też musi być przygotowany na taki
Robercik ma zapasik zawsze.
Ja mam taki specjalny, takie szafki mam dwie, na kluczek zamykane. Ja się tego pilnuję i tak.
Aha, czyli jesteś honorowym członkiem stowarzyszenia.
Ja jestem takim niepisanym tutaj członkiem, panem serduszko jestem. Aha. No. Tak, bo w ogóle mi to strasznie bardzo ułatwia pracę, bo jak na początku tam zostałem na ten oddział skierowany, no to tak naprawdę trochę z gołymi rękoma, wiadomo, że gdzieś tam wiedzę ze szkoły się miało, ale to wyglądało tak, że ja przychodziłem. Starałem się też właśnie, miałem ten dzień, dwa maksymalnie opowiadać wszystko, tylko że ile z tego, co ja nagadałem, się zostało potem w głowie. Tak jak mówimy, pani przerażona, nie wie, przychodzi, gada, klejkocze, idzie dalej. To było trochę za mało. A teraz właśnie mamy te materiały też, bardzo fajne, mi się ten poradnik podoba. Tam też nie tylko, że rzucam ten poradnik i uciekam, ale też sobie siadamy, rozmawiamy, ja zaznaczam, co dla pani jest ważne, bo mamy różne zabiegi. Jedna musi bardziej się skupić na działaniach przeciwobrzękowych, druga bardziej na ćwiczeniach, więc sobie to mówimy, co ty akurat w twoim przypadku musisz robić, na czym ty się musisz skupić, a nie, że wszystko, bo to też ktoś bierze na przykład taki poradnik i tam jest tego dużo i się przestraszy, tego jest za dużo, to przecież ja tego nie będę robić, bo gdzie na to czas znajdę, ale to właśnie trzeba o tym pogadać. Także mam taki magazynek, dziewczyny mi tutaj stale mi tutaj przynoszą.
I uzupełniają zapasy.
Bo to naprawdę leci jak woda. Słuchajcie, każdego tygodnia są pacjentki na oddziale. Każdego tygodnia. Nie ma tygodnia bez pacjentek leczonych z powodu raka piersi. Także nieraz dwie sale pań, może być pięć, może być osiem, różnie po prostu.
Ach, to,
w ciągu tygodnia.
No to nie brzmi tak najlepiej, bo chcielibyśmy, żeby tych pań ubywało. Tak. Nie wiem, czy widzicie, która jest godzina. Martwiliście się, że nie będziemy mieli co mówić przez 50 minut, a tu proszę bardzo, już prawie kończymy audycję, a musimy jeszcze o marszu powiedzieć, o tym, żeby się panie badały. I w zasadzie mówimy dzisiaj do wszystkich ludzi, i kobiet, i mężczyzn, żeby się badali. Na różne i korzystali z profilaktycznych programów, które są dostępne dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia. One są bezpłatne na różne choroby. My się dzisiaj skupiamy, znaczy przeciwko różnym chorobom. My się skupiamy dzisiaj na nowotworze piersi, bo październik jest dedykowany symbolem różowa wstążka. Na pewno w różnych mediach się to będzie pojawiać, a my się pojawimy w przestrzeni Zielonej Góry na Marszu Różowym.
Tak, 10 października, to jest w piątek, o 13:30 ruszymy spod ratusza do Urzędu Marszałkowskiego, bo organizatorem jest Urząd Marszałkowski i tam będzie strefa zdrowia i oczywiście nasze stoisko z fantomami do nauki samobadania piersi również tam będzie.
Cel jaki jest tego marszu?
No właśnie uświadomienie kobietom, że trzeba się badać. Że ten różowy październik, to dobrze by było, żeby to nie był tylko październik, żeby te wszystkie panie, które miały telefon, że mają się zgłosić na mamografię, a tego nie zrobiły, niech to zrobią w tym październiku, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Mamografia w tej chwili jest w stanie wykryć zmianę kilkumilimetrową, której palpacyjnie przy samobadaniu piersi nie jesteśmy w stanie wykryć. Dlatego ta mamografia naprawdę jest ważna. Często pani mówi, o to tak boli.
No jak kobieta urodzi dziecko, no, to już większego bólu nie
są
jest
większe
stanie
bóle niż
wymyślić.
To
no, ale nie wszystkie rodzą
i to
dzieci,
trwa
tak?
raptem, mhm. no... Kilka...
To nie jest żadne wytłumaczenie,
no więc,
umówmy
no więc
się.
Właśnie, tak samo jak nie mam czasu do ciebie zadzwonić, powie ktoś.
A co robisz w tym czasie, kiedy nie masz czasu?
No właśnie.
Prawda?
Więc tutaj no, to jest takie samo usprawiedliwianie się, ale naprawdę
co ja chcę
to
powiedzieć,
ma znaczenie.
Że ja na kilku marszach co najmniej byłam,
tak?
albo i więcej. No i powiedziałabym, że jest dużo, jest ta zawsze ta grupa stała zainteresowanych, są Amazonki i zaprzyjaźnieni. No ale, że tak powiem, tłumów wielgaśnych nie ma i wiele osób z pewną taką nieśmiałością tak podchodzi. A nie wiadomo, co to za dziwaczne takie jakieś różowe baloniki, jakieś
no,
takie
parasole.
Historie.
No więc właśnie też...
Przyjdźcie do nas ludzie, naprawdę, podejdźcie.
Mnie się wydawało, że no. jak ten marsz będzie szedł, to po prostu
tak ludzie
kobiety,
będą...
które tam
tak.
stoją i idą do sklepu czy ze sklepu, że to tylko dołączą, a one właśnie nie dołączają. No nie wiem dlaczego, one się wstydzą jakoś identyfikować z tymi osobami, które...
Nie wiem, zapytam Moniki,
czy mają raka piersi?
Przed nowotworem. Wstydziłabyś się?
Ale to znaczy w jakim sensie wstydziłabym
no,
się?
Dołączyć do marszu różowego.
Nie, no dlaczego? Nie.
To jest takie fajne, mi się wydaje. Tam jeszcze,
nie wiem,
jakie w
tym roku będziesz na marszu. No, musisz być na marszu.
On będzie w pracy.
A, będzie już tam pomaga. Bo tak 13, czy to taka
to,
godzina
no,
jest.
No, to jeszcze jestem w pracy, niestety.
Ale właśnie, no ta godzina, Aniu, to też taka jest.
No.
W godzinach pracy. A jak kobiety pracują, to jak mają przyjść na ten marsz?
No więc właśnie, no. Zawsze jest tak.
Zawsze
coś.
Zawsze coś.
No, wszystkiego mieć nie można.
No dobrze, ale my informujemy, że jest taki marsz, że jest Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek. Są wolontariuszki. Warto zapytać się, jeśli jesteśmy w takiej potrzebie. Rodzina może też zapytać, prawda, Aniu?
Tak, zawsze służymy
radą
i pomocą.
Nie ma odwagi ta osoba.
Tak, czasami jest tak właśnie, że ta osoba z rodziny jest bardziej przerażona niż ta chora, bo nie wiedzą jak rozmawiać,
tak?
A to trzeba po prostu rozmawiać
przeżyłaś
normalnie.
To? Monika, przeżyłyście to? Że bardziej rodzina jest przerażona w niektórych momentach?
No, jest takie powiedzenie, że choruje i chory, i rodzina, i najbliżsi, prawda? Więc chory ma jakby swoją chorobę w sobie, a te osoby najbliższe myślę, że też mają bardzo trudny czas w tym okresie chorowania osoby, która zachorowała na raka i leczy się onkologicznie, bo to jest też trudny czas, długi czas i to jest duże wyzwanie dla najbliższych. I tak, no, tak się mówi, że ta zdrowa osoba, która jest przy chorej, no też w jakimś sensie no, doświadcza tej choroby.
Czyli
prawda?
Szukajmy wsparcia jednym słowem. Tak, Robert,
to jest po prostu trudna
Monika,
sytuacja
Ania.
Dla najbliższych. Osoby chorej na raka, tak?
Mi się wydaje, że ważne jest to, żeby w chorobie nie być samemu.
Tak, tak.
To jest ważne. Żeby mieć kogoś przy sobie. Żeby, no, chwycił za rękę, żeby zapytał się, a może ci herbatkę zrobić? A wiem, że będziesz wymiotować, a przyniosę ci różową miseczkę, a może jakąś kupimy specjalną, ładną do tego. No nie wiem, no ale... Tylko po prostu, żeby tak właśnie nie mówić, wszystko będzie dobrze, nie, przejdziesz nie. to i tak dalej, nie?
To jest też tak, że jeżeli jesteśmy chorzy, możemy nie chcieć też dodatkowo obarczać naszych ludzi, których kochamy, ale to jest taka rzecz, że ta osoba, jak, no i też chcemy sami, że ja sam poradzę sobie, a nie. Ale teraz raz, że taka pomoc może być mi dla mnie dobra, ale też możemy pomyśleć o tym, czego ta druga strona potrzebuje, czy ktoś z moich domowników, czy ktoś z mojej rodziny. On też ma potrzebę czuć się potrzebny, ma potrzebę pomóc mi, więc jeżeli ta osoba mi chcę, no jak tą herbatkę dać, czy kubeczek jakiś, to nawet jeżeli może nie potrzebuję tego kubeczka, ale niech on ma, niech on też czuje, że ci pomaga, że cię wspiera, wtedy on będzie miał większą motywację. Także nie, że ja sama, wszystko ja sam. Warto właśnie prosić o pomoc, ale też korzystać, jak ktoś ją daje, bo ta osoba też potrzebuje być potrzebna, czy to będzie właśnie domownik, tam mąż, żona, kto tam, babcia, dziadek, tak dalej, czy przyjaciele. Oni też chcą coś zrobić. Umożliwmy im też to, żeby oni też czuli się potrzebni.
Bardzo ci dziękuję, Robert. To będzie piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby badać się, tak, skorzystać z tego zaproszenia. Bardzo dziękuję. Ania Czysz, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek była dzisiaj. Bardzo dziękuję. Monika, członkini stowarzyszenia. Tak. Robert Kowalczyk, fizjoterapeuta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, nazyty, z oddziału chirurgii ogólnej onkologicznej. Bardzo dziękuję, Robercie.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Hubert Pietroński. Dziękujemy za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Czuła przestrzeń.